cieszę się, że jesteście, że przyszliście, bo widziałem, było jakieś na fejsie ogłoszenie, że będę, bo wiecie, niedzielny poranek oferuje nam dużo innych możliwości niż przyjście do kościoła, niż przyjście na wspólne spotkanie. Więc myślę, że jak jesteście, to macie jakieś oczekiwania. A ci, którzy przychodzą, bo nie mają, to są błogosławieni, bo są wierni. Ci, którzy mają oczekiwania, są błogosławieni, dlatego że słowo mówi, że ci, którzy łakną i pragną, tak naprawdę, to są ci, którzy po prostu doświadczają działania Królestwa Bożego, którzy są Jego częścią, którzy po prostu ściągają Bożą wolę na ziemię. Tak naprawdę dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów o tym, co mnie dotyka ostatnio. A właśnie dotyka mnie natura Królestwa Bożego. Dotyka mnie to, że Królestwo Boże nie jest czymś, co się broni przed światem. Że Królestwo Boże jest ekspansywne, jest czymś, co atakuje. Czyli jest czymś, co wychodzi i powoduje, że ci, którzy są częścią tego królestwa, nie stoją w miejscu. Oni są ludźmi, którzy zmieniają rzeczywistość wokół siebie. Gdzieś nawet przyniosłem sobie pewien gadżet, ale nie wiem, czy mi gdzieś się nie wysunął. Mianowicie przyniosłem sobie herbatę taką na sznurku. O, jest. Która po prostu jest esencją królestwa.
Herbata?
Tak, herbata.
Jakiej to firmy?
To jest Dilmach. Ceylon Gold. Od 3 do 5 minut we wrzątku. Okej. Okay. Bóg i w Starym Przymierzu, i w Nowym Przymierzu przekazał ludziom władzę nad ziemią. Zrobił to przynajmniej 2 razy. W Starym Przymierzu, na początku, kiedy mówił, żeby rozradzać się, rozmnażać, czynić sobie ziemię poddaną, a drugi raz, kiedy Jezus odchodził, powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest fragment, który mówi, że nie ma dnia, w którym nie funkcjonujesz, nie chodzisz, nie oddychasz w Bożej obecności. To znaczy, że w każdym momencie swojego życia jesteś razem z Nim, że w żadnych okolicznościach nie stoisz z pustymi rękami i bezbronny. Nie jesteś bezradny wobec tego, co cię spotyka, nie jesteś goły wobec ludzi, którzy po prostu sprzeciwiają się tobie, nie jesteś bezbronny, dlatego że jest z tobą ten, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Wszystko zostało poddane pod jego stopy i ten autorytet spoczywa na tobie. Wiecie, jest to inny rodzaj władzy, bo to jest władza, która służy. I miejscem, w którym ta władza się manifestuje, to są miejsca konfrontacji z chorobą, z biedą, z niedostatkiem. Jest to władza, która sprowadza niebo na ziemię. I wiecie, jest to inny rodzaj władzy. Jest to władza nie z tego świata. I jest pewne niebezpieczeństwo w naszym myśleniu, kiedy myślimy o tym, że Bóg dał nam władzę. To jest niebezpieczeństwo autorytaryzmu, jest to niebezpieczeństwo egoizmu, szukania własnej chwały, szukania miejsca, w którym po prostu miejsca autopromocji, tak? Ja spotkałem się ostatnio z człowiekiem, który zupełnie mnie zaskoczył, bo nie wiedziałem, że można w takie miejsca dojść, ale można i każdy z nas jest narażony. Który mówił, kiedy w końcu wypełnią się te wszystkie proroctwa, te obietnice, które Bóg złożył w moim życiu. Dlaczego ja nie jestem Jezusem? Wiecie, jak to usłyszałem, to poczułem się bardzo dziwnie. W ogóle nie myślałem, że ktoś może tak myśleć. To nie znaczy, że ja nie jestem na to podatny. Wszyscy jesteśmy podatni na każdy grzech, dlatego że powiedzmy sobie, przed przyjściem do Boga grzech bardzo długo nas kształtował i wywierał na nas wpływ. Ale wiecie, w tym człowieku było pragnienie władzy i pragnienie chwały, które nie wiem, czy jest dobre, czy złe, bo Bóg obiecał nam i władzę, i chwałę. I to pragnienie włożył w nas w pewien sposób. Ale włożył w nas swoje drogi do osiągnięcia tego celu. Dlatego, że Bóg nie promuje egoizmu, nie nagradza egoizmu, nie karmi egoizmu. Dlatego, że to jest królestwo, a królestwo jest czymś, jest strefą wpływu króla. I Bóg mówi, że promuje czyste serce i skruszonego ducha. I pokora to jest to, co w tobie najlepsze, to, co rodziło się w tobie i zostało ukształtowane przez Boga pewnie jeszcze przed założeniem świata, kiedy Bóg sobie wyobrażał ciebie, kiedy cię kształtował w swoich myślach. I to, co w tobie najlepsze, jest miejscem, które oddaje mu chwałę. I masz naprawdę mnóstwo dobrych rzeczy. Masz naprawdę mnóstwo wyjątkowych cech. Ale te cechy zostały włożone w ciebie i ta wyjątkowość jest twoim znakiem firmowym po to, żeby przez twoją wyjątkowość Bóg wziął chwałę. I skruszony duch uwalnia namaszczenie. I zasoby nieba są sprowadzane na ziemię, kiedy po prostu są uwalniane z twojego życia. I prawda jest taka, że masz tyle do dania, ile wziąłeś od Boga. Więc bierz jak najwięcej, bogać się, sięgaj po nowe zasoby, dlatego że one karmią ciebie, one wywyższają ciebie, ale one pozwalają być zaopatrzeniem dla ludzi, którzy są wokół ciebie. Jesteś umieszczony w pewnym środowisku i to środowisko nie może zostać obojętne na twoją obecność. Dlatego ta herbata jest takim podobieństwem niebiblijnym może, nie ma go, ale jak będziesz pił herbatę, to sobie myśl, jest esencja. W moim życiu jest treść, która się uwalnia przez zanurzenie, przez włożenie w pewne środowisko. Jest miejsce, w którym po prostu mogę pokazać, mogę nadać mu smak, mogę nadać mu charakter, mogę go zmienić. I Bóg będzie przez to uwielbiony. Dzisiaj właśnie, jeżeli są w tobie jakieś oczekiwania, To myślę, że Bóg, bo od tego zaczęliśmy, to Bóg chce, żeby te oczekiwania były spełnione najzwyczajniej. Bo wszystko, co koncentruje twoją uwagę, co przykuwa twoją uwagę, co cię absorbuje, Bóg honoruje. Bo jesteś Jego dzieckiem. Jako rodzic w normalny, naturalny i zrozumiały dla nas sposób Bóg honoruje to, co przykuwa naszą uwagę. Ja na przykład dzisiaj zostałem poproszony 4 razy przed kazaniem, żeby mówić krócej, bo dzisiaj w ogóle wszystko będzie krócej. I wiecie, ja jestem w stanie spełnić to oczekiwanie. Nawet bardzo się cieszę. I to jest właśnie to, co jestem w stanie spełnić. Natomiast co do reszty, to nie wiem, ale myślę sobie, że jeżeli oczekujemy pewnych rzeczy, to Bóg bardzo mocno jest w to zaangażowany. Musisz wziąć zasoby w posiadanie. Zasoby królestwa musisz po prostu uczynić częścią swojego życia. Dlatego, że Bóg chce uwolnić przez twoje ręce uzdrowienie, przebaczenie, miłość, bliskość, przyjaźń. I to są rzeczy, które muszą wyniknąć z czego? Z przebaczenia, które wziąłeś od Boga, z miłości, którą wziąłeś od Boga, z bliskości, którą wziąłeś od Boga, z przyjaźni, którą Bóg cię obdarza. Słowo Boże mówi coś takiego, że chwałą Boga jest rzeczy ukryć, a chwałą królów jest rzeczy badać, odnajdować. I Jezus mówi, że już nie nazywam was sługami, ale nazywam was przyjaciółmi, dlatego, że rozumiecie. Dlatego, że jesteście blisko i pokazuję wam, objawiam wam rzeczy nie jak sługom, czyli częściowo, aby rzecz była wykonana, ale całościowo, jak przyjaciołom, żeby mogli wejść w miejsce identyfikacji, w miejsce objawienia, w miejsce, w którym duch objawienia pokazuje nam naszą wyjątkowość i posyła nas z tym do naszego środowiska. A więc Królestwo Boże się rozszerza. I myślę, że wiecie, jest w tym pewien element. Wiecie, ja nie jestem mówcą motywacyjnym i nie, broń Boże, nie chcę nikogo motywować w jakiś, ani nakręcać w jakiś szczególny sposób, ale myślę sobie, że te rzeczy są potrzebne, ale żeby wziąć bogactwo od Boga, to bardzo często musimy skonfrontować się ze swoją małością i ze swoją mizerią. Okej? Okay? I myślę, że jeżeli jesteś osobą wierzącą, to jesteś wierzącą, osobą wierzącą ze względu na to, że widzisz swój niedostatek, tak? I wiesz, że w związku z tym, że jesteś za krótki, za mały, że twoje możliwości nie są tak szerokie jak w Boże powołanie, spodziewasz się, że właśnie ta obfitość będzie twoim udziałem przez bogactwo i miłość Ojca. Jako rodzic na pewno rozumiesz to lepiej niż jako singiel. Ale myślę, że każdy z nas może czerpać z objawienia, nie tylko z doświadczenia. Jako rodzic wiesz, że jesteś zatroskany i skoncentrowany na potrzebach swojego dziecka. I dajesz mu wszystko, co jest dla niego dobre, a odmawiasz mu tylko tego, co jest szkodliwe. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, to jest Psalm 113, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół, na niebo i na ziemię. Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci. Kto jest jak Bóg, który bada niebo i ziemię, który ściąga rzeczywistość nieba na ziemię, widzi nędzarza, wyciąga go z jego trudnej sytuacji, wyciąga go. Po co? Dalej jest napisane, aby posadzić go z książętami i z książętami swojego ludu. Więc sadza go pośród wybranych. Jeżeli jesteś osobą, która widzi swój niedostatek i jednocześnie widzi zmiany w swoim życiu, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu, jesteś w czasie procesu. I dlatego chciałem powiedzieć, że prawda o Królestwie Bożym jest ukryta w pewien sposób w torebce herbaty, bo w takim małym opakowaniu może nie nazbyt szlachetnym, z jakimś dziwnym sznurkiem, z jakąś tekturką w ogóle, jest ukryta pewna treść, jest ukryta pewna esencja, którą ktoś wsadził do tego opakowania. Wiecie, nie jest naturą opakowania zmiana środowiska. Dlatego, że natura opakowania jest taka, że nic nie wnosi. A przynajmniej nic dobrego. Natomiast ktoś włożył w to opakowanie pewien kondensat, który, kiedy jest włożony w odpowiednie miejsce, uwalnia smak. Uwalnia miłą gorycz. Uwalnia to, co jest w jego naturze. I chciałbym, żebyś wychodząc stąd miał, chociaż, bo często wiecie, z takiego godzinnego, dwugodzinnego trucia zostaje nam jedna rzecz. Więc ta jedna rzecz to jest to, że jest w tobie smak, który musi zostać uwolniony, czy tego chcesz, czy nie. Bo Bóg wkłada cię w miejsca, okoliczności, które nie są przypadkiem. Tak jak nie jest przypadkiem to, że jesteś taki, jaki jesteś. Jesteśmy bardzo różni. Wiecie, jedni kochają Lecha, drudzy kochają Donalda, trzeci kochają Łomże, inni kochają jeszcze coś innego. W każdym razie mamy poglądy prawicowe, mamy poglądy lewicowe. Jesteśmy bardzo inteligentni, albo jesteśmy bardzo mało inteligentni. Jesteśmy czyści, jesteśmy brudni, jesteśmy odjazdowi, jesteśmy niezorganizowani, jesteśmy poukładani. Wiecie, mamy mnóstwo cech, które czynią nas zupełnie wyjątkowymi i adekwatnymi do środowiska, w którym się znajdujemy. Żeby zanieść Boży smak. I na tym polega bogactwo chwały Bożej, że nie jesteśmy tacy sami. Że Bóg nie powołuje nas, żeby nas sformatować, żebyśmy wyglądali jak ten rząd krzesełek, ale każdy z nas jest inny. I zmieniamy się, ale nie na podobieństwo pastora, którego bardzo lubimy, prawda? Nie na podobieństwo lidera uwielbienia, ani dyrektora, ale zmieniamy się na podobieństwo Jezusa, który jest pełnią. Który jest pełnią w każdym z nas. I nasza wyjątkowość i nasze środowisko jest bogacone przez postawę uczniostwa, która jest w nas. Przez poddanie temu autorytetowi. I to podobieństwo jest w torebce herbaty, to podobieństwo jest w chlebie, to podobieństwo jest w krzaku, o czym mówił Jezus. To jest objawienie, którym żyję ostatnio. Że Królestwo Boże jest podobne do kwasu. To jest w Mateusza 13:13, którego małą część, małą miarę kobieta rozczyniła, a więc zmieszała w trzech miarach mąki. I wszystko się zakwasiło. A więc rzecz, która jest mała, została włożona w szerokie, dużo większe środowisko. I co się stało? Została zmieniona natura i charakter tego środowiska. Mało tego, powiem szczerze, to środowisko już nie było tym środowiskiem. To było coś zupełnie nowego, to była nowa jakość. I Bóg posyła nas do tego, żebyśmy żyli, postępowali, myśleli, widzieli rzeczywistość w ten sposób. Widzieli siebie w ten sposób. Jako ludzi, którzy nigdy nie stoją z pustymi rękami i są bezbronni, ale jako ludzi, którzy tworzą i zmieniają rzeczywistość. Bóg z tobą. Bóg jest z tobą. Bóg jest z tobą. To już nie pytam, kto przeciwko tobie. Ja już nie pytam, kto w takim razie przeciwko tobie, skoro Bóg z tobą. Ja myślę sobie, wiesz, to dobrze, że ktoś jest przeciwko tobie. Jeżeli ktoś jest przeciwko tobie, to będzie musiał się skonfrontować z czym? Z kim będzie się musiał skonfrontować? Z namaszczeniem żywego Boga, które jest na tobie. Albo zostanie odrzucony, albo zostanie zakwaszony, albo zostanie zmieniony. Wiecie, to jest niesamowite, to jest niesamowita rzecz. Bóg uczynił z ciebie sługę. Uczynił z ciebie przyjaciela i chce cię użyć. I to jest bardzo, bardzo fajna sytuacja. Bóg cię chce wywyższyć. Ale nie będzie oczywiście karmił twojego wielkiego ego. Więc wiecie, jeżeli chcesz być użyty przez Boga, to też musisz się przygotować do tego, że Bóg w pewien sposób będzie cię kształtował. No, wiecie, wszyscy Boży liderzy znajdowali się w różnych dziwnych sytuacjach, tak? Józef, jak powiedział, że jest szczególnie namaszczony, to go sprzedali w niewolę, tak? Kogo innego wtrącono do więzienia, kogo innego nawet w pewien sposób, przepraszam, mam nadzieję, że nikomu z nas się to nie zdarzy, ale wykastrowali, tak? Niemniej w pewnych okolicznościach ci ludzie oglądali, jak powołanie Boże bez udziału ich woli wynosi ich na pozycję autorytetu, bogactwa, zaopatrzenia, a ich przeciwnicy, tak jak w wypadku Józefa, jego rdzenni bracia, przychodzili do niego, żeby nabyć z potencjału, którym obdarzył go Bóg. Więc pewnie mogą się zdarzyć w naszym, i pewnie się zdarzą, jeżeli pragniemy chodzić jakby w Bożym namaszczeniu, niewygodne sytuacje. Ale powiedzmy sobie, naprawdę żyjemy w okolicznościach, które są komfortowe. Naprawdę żyjemy w okolicznościach, które są niesamowite. I musisz tylko wiedzieć, że Bóg promuje tych, którzy mają skruszonego ducha i uniżone serce. Bo wiesz, jak jesteś pełnym naczyniem, to nie wyleje się z ciebie obfitość, dopóki się nie przechylisz, tak? Wyobraź sobie, że jesteś dzbankiem napełnionym. Wiesz, ta obfitość jest bezużyteczna, dopóki nie nachylisz się nad kimś, kto potrzebuje zaczerpnąć. Nie zwrócisz uwagi na kogoś, kto jest ubogi, kto ma niedostatek. Ty jesteś odpowiedzią na jego potrzeby. Ty jesteś odpowiedzią na jego deficyt. Więc służenie jest punktem ciężkości. I ten punkt ciężkości, kiedy przechyla się ku innym, staje się źródłem zaopatrzenia, ale jednocześnie sam zostaje zaopatrzony. Wiecie, zmierzanie, celowe zmierzanie do miejsc przywódczych jest postawieniem na głowie idei Królestwa Bożego. Bo królestwo, jak sama nazwa wskazuje, ma króla. Królestwo Boże, tym bardziej nazwa wskazuje, ma króla tym bardziej. Wiesz, i nie możesz funkcjonować w takiej świadomości, mogę zacytować, że jestem VIP-em, salonowym typem. Przyjechałem czarnym jeepem. Wita się góra z górą, szczyt ze szczytem. To jest zupełnie inna bajka, tak? Schylasz się, uniżasz się. Jezus, jak odpowiadał na ludzki deficyt, to bardzo często nie kierował się swoim gigantycznym potencjałem, pozycją króla, ale jest napisane, że wzruszał się czyjąś biedą. Jest napisane, że się wzruszył, jest napisane, że płakał, że się rozrzewnił w swoim sercu, kiedy widział ludzki niedostatek. I bądź otwarty, niech twoje serce będzie otwarte na to, żeby pochylić się nad ludźmi, których bieda po prostu porusza twoje serce. Bo widzisz, że sobie nie radzą. I myślę sobie, ty jesteś odpowiedzią. Ty nie jesteś rozwiązaniem, ale ty jesteś odpowiedzią. I kiedy przychodzisz jako odpowiedź, to wiedz, że rozwiązanie jest z tyłu za tobą. To jest Bóg, który ma nad sobą, któremu jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Więc przychodzisz jako odpowiedź i przynosisz rozwiązanie, przedstawiając mojego Boga, mówiąc, spróbuj, jaki jest dobry. I nie oceniaj swoich braci, swoich sióstr, ale pochyl się nad deficytem ludzi zgubionych. Wiecie, ostatnio jak tu byłem, to pojawił się gdzieś w internecie takie zdjęcie, o którym mówiłem, ktoś to tam podpisał. Jezus nie jest zainteresowany przebywaniem w kościele. I musiałem się potem tłumaczyć z tego, ale to jest prawda. Jezus nie jest zainteresowany przebywaniem w kościele. Jezus jest zainteresowany szukaniem zgubionych owiec, żeby uratować to, co jest zgubione. Kogo ma użyć? On powiedział tak, przez Pawła, kim był Jezus, tym my dzisiaj jesteśmy. I to jest prawda na temat Królestwa Bożego, na temat naszego życia. No powiem wam, bo świadectwa dobrze działają, mimo że nie chcecie ich mówić, jak zauważyłem, ale w przedszkolu, parę lat temu, kiedy moja Zuzia chodziła jeszcze do przedszkola, teraz chodzi już do 6 klasy, przychodziło tam dużo mam, na dzień dobry się znaliśmy, potem w szkołach się widywaliśmy na korytarzu i jedna z nich zaczęła wklejać w internecie jakieś rozpaczliwe informacje. Małżeństwo jej się rozpadło. Potem wpadła w jakieś tarapaty i po dłuższym czasie wkleiła ostatnio zupełnie, a konkretnie w czwartek. W czwartek tydzień temu wkleiła taką wiadomość, list pożegnalny. Powiedziała, że już dalej nie ma siły funkcjonować w tym świecie, że zrobiła wszystko, co mogła, ale nie daje rady już żyć. W związku z tym to jest jej ostatni wpis i dziękuję tym, którzy chcieli jej pomóc i mówi generalnie do widzenia temu całemu światu, ponieważ wpadła w spiralę długów, zadłużyła się nie tylko w bankach, w parabankach, zadłużyła się również u lichwiarzy, którzy grożą jej i jej dzieciom. I żeby zamknąć cały ten nieudany rozdział, po prostu postanowiła się zabić. No, chciałem powiedzieć, że nie bardzo był jakiś odzew pod tym wszystkim. Ja tam napisałem jakiegoś szczura, puściłem przez jakiś komunikator internetowy. Po godzinie czy po półtorej nie było odzewu, więc po prostu zadzwoniłem pod 112. Zrobiłem sobie w komórce zrzut, żeby mieć, że tak powiem, podkładkę, jakby coś nie wyszło. Generalnie rutynowo zaczęli szukać tej kobiety. Żona kazała mi pić, bo mówi, że jak nie pije, to mlaszcze i to słychać na całą salę. No tak, i zaczęli jej szukać. I dzwonili do mnie po informację. Ja jej naprawdę nie znałem, w związku z tym nie mogłem im za dużo powiedzieć. Wiedziałem, jak ma na imię i jak ma na nazwisko, z jakiego miasta jest. Ale odezwała się i byliśmy w kontakcie. Ja po prostu Delikatnie ciągnąłem ją za język, żeby powiedziała, gdzie mieszka, gdzie chodzą dzieci do jej szkoły. No i w tym czasie pan oficer dyżurny dzwonił i ja przekazywałem mu te informacje. On kazał mi gadać do niej, pozytywne komunikaty wysyłać, wiecie, tak. I nie przerywać, broń Boże, bo oni już w tym czasie byli w jej szkole, namierzyli dzieciaki. Dzieciaki powiedziały, gdzie jest mama, i ja zanim znaleźli mamę, to ja po prostu cały czas jakby nawijałem o jakichś przyjemnych rzeczach, właśnie o dzieciach, o, nie wiem, o wiośnie, byle nie o problemach finansowych. I no i w pewnym momencie ona przestała odpowiadać i zadzwonił oficer dyżurny, skracając całą tą historię, i powiedział, że już jest w szpitalu psychiatrycznym zamknięta. Została zamknięta w psychiatryku w Bełchatowie, ale pozwolili jej mieć telefon, więc ona w zasadzie cały czas do mnie pisała. I ona nie wie do tej pory, że to ja ją zadenuncjowałem na policję, ale sprawa wygląda tak, że wyszła po tygodniu i kilka osób zaczęło, w związku z tym, że jakąś zajawkę tam w internecie pod tym jej komunikatem napisałem, to zadzwoniła do mnie wychowawczyni z przedszkola. I okazało się, że kilka osób jest skłonnych, żeby się spotkać i żeby omówić sytuację, jak można jej pomóc. W związku z tym udostępniliśmy budynek kościoła na to spotkanie. I generalnie nie wiedziałem, po co się tam spotykamy, no bo wiedziałem jedno, jak lichwiarze, jak ktoś chce się spotkać z lichwiarzami i prosić, no, proszę zwolnić tą panią z długu, to oni powiedzą, proszę bardzo, ta pani jest wolna, pan przejmuje jej długi. To jest taka prosta zasada. Pieniądze muszą zostać oddane. Ale zacząłem rozmawiać, prosiłem tą dziewczynę, żeby poszła z tymi lichwiarzami i powiedziała uczciwie. Miałam próbę samobójczą, psychiatryk, jestem leczona w tej chwili, jestem na prochach. Wszystko może się źle skończyć. W związku z tym bardzo proszę, przestańcie mi naliczać odsetki, zmniejście mój dług, i pozwólcie mi go spłacić ratach. I ona poszła i zrobiła to, i oni się zgodzili bez problemu, co nie jest typowym postępowaniem lichwiarzy. I w momencie, w którym mieliśmy mieć to spotkanie, nie mieliśmy dla niej żadnych rozwiązań. I tego samego dnia moja żona dostała telefon, w którym ktoś szukał osoby do pracy. Ja dostałem w pracy kolejne zapytanie od człowieka, z którym gdzieś tam kooperuję, czy nie znam jakiegoś pracownika, który mógłby wskoczyć u niego na miejsce. I kiedy na tym spotkaniu, które miało u nas w kościółku, powiedziałem jej o tym, dałem jej te dwa telefony, to matka, jeszcze jedna z przedszkola, powiedziała, że porozmawiała z mężem i jej mąż chce ją zatrudnić. I wszystko to na czarno. Ja wiem, że na ogół na czarno to nic dobrego nie wróży, prawda? Bo chcemy być zatrudnieni legalnie. Ale dla niej zatrudnienie legalne wiązało się z tym, że komornicy zabiorą jej pieniądze. Jedynym rozwiązaniem dla niej jest praca na czarno. Bo może spłacać i komorników, i lichwiarzy, ale według własnego uznania. Lichwiarze okazali się nie tacy groźni. Oczywiście na końcu powiedzieli jej, że przecież wszyscy chcemy wychować swoje dzieci. Czyli puścili jej taką zajawkę, jaką mają w zwyczaju. Ale wiecie, nikt nie ma rozwiązań. Bóg daje rozwiązania. My tylko musimy wejść w odpowiednie miejsca w odpowiednim czasie. I kiedy organizowaliśmy to spotkanie w kościele, nikt z nas nie miał przez cały tydzień żadnej odpowiedzi na problemy tej dziewczyny, a w ostatnim dniu okazało się, że były nie trzy, a potem jeszcze była czwarta propozycja pracy. Więc wiecie, nasz tato ma wszystko. Ma odpowiedzi na każde pytanie. Ma odpowiedzi na każdy problem. W Radomiu, w kościele w tej chwili, gdzie usługuje Gienek, pastor Gienek, są świadectwa uzdrowień, udokumentowane świadectwa uzdrowień z dwóch nowotworów, tak? 60-latka, jakieś historie w ogóle dramatyczne, gdzie miał mieć badanie przed, że tak powiem, wypruwaniem nowotworu ze znaczną częścią ciała. Więc każdy z nas jedyne co robi, to zanosi smak. Wystarczy, że jest w swoim środowisku. Okej, zaplątałem się, kończmy tę historię. Ale masz smak i zanosisz ten smak do swojego środowiska. I twoja wyjątkowość jest bronią Bożą, jest atutem w Bożych rękach. Bez względu na to, jak siebie widzisz, jak siebie oceniasz, twoja wyjątkowość, twój charakter jest Bożym atutem. Dlatego, że w działaniach wojennych, a ostatecznie tak powinniśmy patrzeć na to, są bardzo różne rodzaje broni. Jedna służy do tego, druga służy do tego. Jedna sprawdza się w taktyce czarnej, druga w taktyce zielonej, czyli te taktyki walki w terenie zabudowanym, w lesie. Różne rzeczy, różnego rodzaju broń ma zastosowanie w różnym terenie, w różnych okolicznościach. I w tych okolicznościach, w jakich ty jesteś, jesteś najlepszym rodzajem broni, jakiego Bóg może użyć. Absolutna wyjątkowość twojego charakteru. Nawet twoje słabe, twoim zdaniem, rzeczy, punkty, cechy mogą być użyte na korzyść Królestwa Bożego. Dlatego, że Bogu nic się nie wymyka. Dajesz siebie zawsze i wszędzie. Wiecie, bycie matką czy bycie ojcem jest daleko ważniejsze niż bycie namaszczonym kaznodzieją. Dlatego, że uwalnia się Królestwo Boże w twoim domu, nad twoimi dziećmi. Stajesz się realnym błogosławieństwem dla swojej rodziny. Bycie dobrym kolegą jest daleko ważniejsze niż bycie dobrym mówcą motywacyjnym. Dlatego, że Bóg zmienia ludzi przez bliskość, przez miłość i przez przyjaźń, a nie przez gadkę, która jest, a potem nic z niej nie zostaje. Wiecie, możemy przychodzić i cieszyć się społecznością z Bogiem, możemy słuchać dobrych kazań, ale ostatecznie to nie dobre kazanie cię zmienia, ale Duch Boży i posłuszeństwo. Jest wiara, która się uwalnia. To ona ciebie zmieni. Bo gdyby wystarczyło dobre kazanie, nie potrzebowalibyśmy Boga. Wystarczyłby mówca motywacyjny, nakręcacz. Ale wiecie, przychodzimy tutaj dlatego, że Boży Duch w nas działa. Pełnia Ducha zmienia wszystko. Ziarno gorczycy, chociaż jest najmniejsze, kiedy zostaje rzucone na dobrą glebę, wyrasta i zgromadzają się w nim ptaki niebieskie. Małe ziarno powoduje, że wyrasta miejsce schronienia, miejsce bezpieczeństwa, miejsce, do którego ludzie się garną. To jest obraz twojego życia. To jest obraz twojego serca. To jest prawda na twój temat. I daleko łatwiej dawać obfitość Ojca, kiedy po prostu się z niej czerpie. Przyjaciel odpowiada na skrytości serca. Ja wam powiem, znam osobę, która stwierdziła, że nie potrzebuje za bardzo przyjaciela, bo ma męża, bo ma dzieciaki, bo jest zajętą mamą. Wiecie, modlimy się o Kościół, modlimy się o miasto, modlimy się o wszystkie potrzeby, ale nie mogliśmy, na przykład nigdy nie modliliśmy się z tą osobą o przyjaciela. I przyszła osoba, która była proroczo namaszczona i powiedziała: wiesz co, twoje serce tak naprawdę potrzebuje przyjaciela i Bóg mówi, że on już jest w drodze. Bóg zajmuje się skrytościami twojego serca, nawet rzeczami, o które nie prosisz w modlitwie, które gdzieś tam na dnie są, te potrzeby, które są gdzieś najbardziej ukryte, o których nawet nie przynosisz przed Boży tron, to on na nie odpowiada. Pomyśl sobie, jaka jest największa potrzeba twojego serca. Ja wiem, że Bóg, mogę ci to obiecać, pomyśl sobie, jaki jest największy twój deficyt, jaka jest największa potrzeba twojego serca. I ja mogę ci obiecać, że Bóg jest zainteresowany odpowiedzią na tą potrzebę. Bo on jest tatą. Nie wyobrażam sobie dobrego taty, który nie interesowałby się pragnieniami serca swojego dziecka. I myślę sobie, że o wiele łatwiej będzie ci dawać, kiedy weźmiesz. Naprawdę. Bóg chce, żeby pragnienia twojego serca były zaspokojone. Wiesz dlaczego? Dlatego, żebyś mógł powiedzieć o nim: mój tato taki jest. I żeby to była prawda w twoich ustach. Bo prawda to będzie wtedy, kiedy ty tego doświadczysz i się z tym podzielisz. Na tym polega właśnie siła i moc świadectwa. Że świadectwo jest prawdą ust. Nie jest ułożonym kazaniem, ale jest świadectwem tego, że Bóg jest prawdziwy i działa. Okej, mówiłem, że zdążę. Będzie kazanie last minute, no więc powoli się zbliżam ku końcowi. Ale chciałem powiedzieć, że Ewangelia mówi coś takiego w Objawienia 22 rozdziale, że w Nowym Jeruzalem nie będzie świątyni, bo świątynią jest Bóg. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I myślę sobie tak, dlaczego baranek, a nie lew? Światło przynosi baranek, ponieważ baranek jest uniżony. Lew jest wojownikiem. Lew przynosi zagładę swoim przeciwnikom, ale baranek przynosi światłość tym, którzy są w Królestwie Bożym. I myślę sobie, że ty masz w sobie i lwa, i baranka. Ale przychodź do ludzi, którzy giną jako baranek. Jak będziesz przychodził do nich jako baranek, to lew wykona swoją pracę. A ty przyniesiesz światło. Wrócił z Jerozolimy mój znajomy. I kiedy był w Jerozolimie na tym święcie namiotów, to jak wracał, to jego twarz jaśniała, świeciła. Nie wiem, czy mógł czytać gazetę po ciemku, ale generalnie było to widoczne. W sposób zauważalny. I dalej jest napisane, że jest drzewo, które czerpie swoimi korzeniami spod tronu Bożego, a liście tego drzewa leczą narody. Ja wiem, że to my jesteśmy tymi liśćmi. My jesteśmy ludźmi, za którymi tęskni świat. Ponieważ narody tęsknią za wolnością, którą przynosi im Jezus. A tą odpowiedzią na tą tęsknotę są liście z tego drzewa. To jesteś ty. To jest moc liści, które są zamknięte w jakimś opakowaniu, tak? I ważne jest, żeby duch objawienia pokazał ci, jak istotny, jak wyjątkowy jesteś. Że przechodzisz z łaski w łaskę, z chwały w chwałę po to, żeby nieść uzdrowienie. Że Królestwo Boże to jest ta miara, która w swoim środowisku zmienia jego naturę. I chciałbym, żebyś miał odwagę stawać i zmierzać się z tym, co Bóg mówi na twój temat. Bo to Jego jest królestwo, Jego jest potęga, Jego jest chwała na wieki. Amen.